puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Dzień dobry, witam Państwa jak w każdą niedzielę w Pulsie Ziemi. Magda Świerczyńska-Dolot przed mikrofonem. Dzisiaj w programie powiemy o pieniądzach z Unii Europejskiej dla zrzeszających się albo zrzeszonych już grup producentów rolnych.
Przede wszystkim eliminacja pośredników, jest tak zwany krótszy łańcuch dostaw. W grupie zawsze łatwiej.
Zajrzymy także do Gniewa na spotkanie z kulturą i przyrodą Kociewia.
Są też baby gotowane, parzone, mazurki, bardzo pyszny mazurek z polewą czekoladową, mazurek z kajmakiem, ale nie z takim kajmakiem wylanym z puszki, ponieważ ja gotuję sama kajmak. Mleko, cukier bardzo długo trzeba gotować.
Powiemy także o zwiększającej się na Pomorzu populacji łosi i wilków. 350 milionów euro z Unii Europejskiej mogą wykorzystać grupy producenckie zrzeszające polskich rolników. W nowej perspektywie finansowej do 2020 roku można będzie otrzymać wsparcie na inwestycje związane z dostosowywaniem produkcji do wymogów rynkowych oraz wspólne wprowadzanie towarów do obrotu. Funkcjonowanie w ramach grupy producenckiej pozwala na sprzedaż produktów bez pośredników, a na Pomorzu działa w tej chwili 80 grup producenckich. Co daje rolnikom funkcjonowanie w tych grupach? O tym Sebastian Zwierz z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Grupy są jakby takim integralnym i podstawowym elementem łańcucha gospodarki żywnościowej poprzez budowanie różnych relacji na rynku. Budowa pozycji na rynku na pewno tak. Jeśli chodzi o możliwości inwestycyjne grup, oczywiście są znacznie większe niż pojedynczych działających rolników na rynku. Dodatkowo poprzez grupy możliwe jest takie dosyć daleko idące planowanie, jeśli chodzi o sprzedaż, planowane inwestycje, budowa kontaktów partnerskich, dalej idąc integracja pionowa, a więc tutaj podpisywanie właśnie tych długoterminowych umów kontraktacyjnych, to główne są takie korzyści ze współdziałania w grupie producentów.
Omija się tych pośredników.
Oczywiście, tak. Trzeba sobie powiedzieć, że w latach 90. licznie upadały spółdzielnie, spółdzielczość i ten majątek przeszedł w ręce prywatne. No i w tym momencie miejsce spółdzielni zajęli właśnie pośrednicy, gdzie rolnicy po transformacji w latach 90., gdzie były zasady takiego rynku centralnie planowanego, znaleźli się w realiach takiego wolnego rynku. No i od tego momentu zaopatrzenie, sprzedaż spoczęło na ich barkach. I w tym miejscu właśnie wykorzystały to firmy pośredniczące.
Państwo chcą się zrzeszyć. Znaczy chcemy poznać powody, plusy tutaj właśnie na tym spotkaniu.
A czym się Państwo zajmują?
Chowem drobiu. W kupie sipiała tak naprawdę mi się wydaje, bo to jest bardzo teraz powszechne i zauważalne również w innych dziedzinach tak naprawdę. Nie tylko rolniczych, ale i również pozarolniczych, tak poza agrarnych.
Bytów, Czesław Jareczek, ja mam Ludmila Parchowa. Nas jest w tej chwili 25 członków grupy producenckiej. Funkcjonuje po to, żeby łatwiej sprzedawać, lepsze ceny wynegocjować, odbiór. Jest taka stabilna, stabilnie się po prostu handluje, nie?
Tutaj w forum biorą udział także rolnicy, którzy chcieliby się zrzeszać. Pan poleca to zrzeszanie się?
Tak, szczególnie dla rolników mniejszych, którzy na mniejszych gospodarstw. Nie? Ja akurat mam 120 macior i też jestem zrzeszony, ale przy tym korzystają mniejsi rolnicy, którzy mają mniejsze stada.
Oprócz niewątpliwych zalet zrzeszania się w grupy producentów są też problemy, z którymi muszą mierzyć się rolnicy.
Nazywam się Zbigniew Sikliński, jestem prezesem grupy pod nazwą Spółdzielnia Owczarska. Moim nadrzędnym celem, żeby tą grupę stworzyć, to było to, żeby mięso jagnięce, bo tu chodzi o mięso jagnięce, owce, ale jagnięce, żeby było sprzedawane w Polsce, żeby nie było wywożone za granicę, a generalnie cały czas wszystko do tej pory i jeszcze teraz też wyjeżdża z Polski. No i co? No i mamy mnóstwo barier. Wyobrażaliśmy sobie, że złapaliśmy Pana Boga za nogi, a okazało się, że to nieprawda. Weterynaria nam straszne robi progi. My nie możemy tego mięsa sprzedawać bez uboju, legalnego uboju w ubojni. Ubojnie na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego są na palcach można jedne ręki policzyć. Są odległości między naszym gospodarstwem, znaczy moim, moich kolegów, są zawsze 100 kilometrów. Żeby pokonać tą odległość i zawieźć te owce do uboju, to jest pokonanie 200 kilometrów. Trzeba to mięso na drugi dzień odebrać jako poubojowe. To znowu 200 kilometrów i zawieźć je do Gdańska czy gdzieś. W Słupsku, czy jak ja jestem ze Słupska, to w Słupsku nie ma zbytu na mięso. Trzeba wozić do Gdańska. To znowu kilometry. I koszty, które ponosimy przy tym, to nas po prostu podcięły. Dofinansowanie, które otrzymywaliśmy do tej pory, bo żeśmy skończyli, już w tej chwili nie mamy dofinansowań, pokrywają jedynie koszty księgowego, trochę paliwa i w sumie nawet już w tej chwili jesteśmy pod kreską. Mamy ostatnie dwa rozliczenia na minus. Mieliśmy na plus, a w tej chwili mamy rozliczenia księgowe na minus. Zastanawiamy się, czy tą grupę rozwiązać, czy ją dalej kontynuować. Chcemy wiedzieć, jaka jest przyszłość, bo rzeczywiście, jeżeli do takiej grupy jak my mamy 16 rolników, którzy się zrzeszyli w tej grupie. To jest około 3 tysiące, bo już częściowo niektórzy rolnicy się wyłączyli z grupy. To 3 tysiące owiec urodzi 3 tysiące jagniąt. Żeby te 3 tysiące jagniąt zagospodarować, no to trzeba mieć rynek. Na Pomorzu takiego rynku nie mamy. Jeździliśmy do Warszawy, jeździliśmy do Poznania, ale to nas tak przerosło, że to się nam nie opłacało, bo za duże odległości, kilometry, paliwo, mamy kupiony specjalnie samochód do wożenia mięsa. Ale jak my damy cenę za kilo mięsa 30 zł, tak hurtowo, to ludzie mówią, że drogo. Mówią, że to jest niemożliwe, bo jagnięcina do mięsa wieprzowego to musi być 3 razy droższa, albo nawet i lepiej, bo świnia urodzi 20 w ciągu roku, a owca urodzi 1,5.
W tym poprzednim rozdaniu unijnym państwo jako grupa producencka korzystali z wsparcia?
Tak, korzystaliśmy. To się wszystko wiązało z obrotem. Obrót, czym większy obrót, tym większe dofinansowania. Już nie mówiąc o tym, że żeby otrzymać takie dofinansowanie, jakie trzeba ponieść czasowo, bo trzeba to wszystko pozliczać, trzeba przedstawić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji to i później nas kontrolował. Ja miałem dwie kontrole. My mamy dofinansowanie do obrotu. Jak żeśmy mieli obrót na przykład 300 tysięcy, to na początku było 5%, 5, później 4, 3 i 2 i koniec. To myśmy te pieniądze otrzymali. Ja powiem fajnie, tylko że te pieniądze, jak mam 300 tysięcy razy 5, no to proszę sobie policzyć. Ale to na początku nie było 300, na początku było 150 tysięcy obrotu, później było 300, później było 300, później było tam 200, teraz już mamy już jeszcze mniejsze obroty, bo część oni się już wykluczyła już od owce, bo owce się nie opłaca w Polsce generalnie hodować. I to jest nisza, to po prostu nie ma w Polsce tradycji jedzenia mięsa jagnięcego.
Karolina Wróbel, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Na chwilę obecną zarejestrowanych grup jest około 80. Przede wszystkim są to grupy skupiające producentów drobiu, trzody, grupy związane z nasiennictwem. Przede wszystkim eliminacja pośredników. Jest tak zwany krótszy łańcuch dostaw. W grupie zawsze łatwiej. Łatwiej ubiegać się o środki unijne, między innymi, które w przyszłej perspektywie finansowej będą ogromne. I to będą pieniążki nie tylko dla obecnie funkcjonujących grup producentów rolnych, będą to też dla osób, mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, które będą chciały taką grupę utworzyć.
Do tematu grup producenckich jeszcze powrócimy. Po piosence porozmawiamy z kolejnym producentem oraz z członkiem Zarządu Województwa Pomorskiego Czesławem Elzanowskim o dofinansowywaniu grup w ramach unijnej polityki na lata 2014-2020.
Zbigniew Puzio reprezentuje grupę producentów warzyw. To jest grupa składająca się obecnie z 20 udziałowców. Produkujemy groch, fasole, w tym roku zaczynamy kukurydzę. Ideą powstania grupy było stworzenie naszym członkom możliwości zbytu produktów w lepszych cenach. W związku z tym, że pojawiła się możliwość dofinansowania grup producentów rolnych, w tym owoców i warzyw, grupa postanowiła zainwestować w park maszynowy służący do zbioru grochu, fasoli.
Państwo są jedną z najprężniej tutaj na tym terenie działających grup producenckich.
Powierzchnia to jest grochu, mamy 300 hektarów, to jest około 2000 ton. Fasola 500 hektarów, około 6000 ton, to już są wymierne ilości. Ponadto w tym roku wchodzimy w produkcję kukurydzy cukrowej, około 200 hektarów, około 4000 ton.
Istniejące grupy jako przedsiębiorcy mające osobowość prawną będą mogły również aplikować środki w nowej perspektywie finansowej. Mam na myśli lata 2014-2020. Jest tam szereg działań, szczególnie jeżeli chodzi o regionalny program operacyjny, na którym będą mogły pozyskiwać środki rolnicy, a w szczególności właśnie zorganizowani rolnicy na szereg inwestycji, które będą wspomagać ich działalność rolniczą. No przede wszystkim na inwestycje związane ze sprzedażą, magazynowaniem tych produktów, no jak również ewentualnym przetwórstwem tych produktów, bo to jest istotne, ważne, żeby jak najwięcej na terenie naszego regionu powstawało właśnie takowych firm.
Panie Marszałku, 80 zdaje się grup producenckich na Pomorzu funkcjonuje w tej chwili. To dużo, to mało, warto mieć więcej?
Znaczy to jest średnio. Plasujemy się na 6. pozycji pod tym względem w kraju. Sądzę, że możliwości są o wiele, wiele większe. Że zaszłości historyczne, jakie mamy, związane z kolektywizacją po wojnie, pokutuje, ale młodzi rolnicy już dzisiaj inaczej na ten proces patrzą i tylko trzeba dotrzeć do nich i prowadzić pracę szkoleniową tak, żeby mogli posiąść jakąś większą wiedzę na temat funkcjonowania tych organizacji.
Mówi się o tym, że te grupy producentów to jest przyszłość dla pomorskiego rolnictwa.
To jest przyszłość dla polskiego rolnictwa w ogóle, w kraju również, albowiem tylko tacy rolnicy, takie podmioty będą mogły konkurować na rynku rolnym, bowiem jak wszyscy doskonale wiemy, przetwórcy się konsolidują, jest wiele, wiele dużych firm. No i oczywiście taki mały podmiot, jakim jest rolnik, nie może być jakimś konkurentem i stąd też istnieje konieczność zrzeszania się rolników w takowe organizacje, które mogą później negocjować lepsze oczywiście warunki, czy to sprzedaży, czy też zakupu środków do produkcji.
A ja tylko dodam, że okazją do rozmowy o funkcjonowaniu grup producentów było forum grup producenckich, jakie odbyło się w Starym Polu koło Malborka. Jest więcej łosi i wilków. Leśnicy policzyli zwierzęta w pomorskich lasach. Najwięcej jest saren, ponad 36,5 tysiąca. Dzików jest 12 tysięcy. Prawie 9 tysięcy jeleni szlachetnych. W lasach gdańskiej dyrekcji mieszka też 1200 danieli. Największym zaskoczeniem dla leśników jest to, że na Pomorzu żyje coraz więcej łosi. Tych rogaczy jest 170 sztuk. To 5 razy więcej niż 7 lat temu. Najwięcej jest ich na terenie nadleśnictwa Kwidzyn i Elbląg. Zwiększa się także liczba wilków. W 2007 roku obserwowano tylko pojedyncze osobniki. Teraz szacunki wskazują, że na Pomorzu jest od 26 do 28 wilków. Na koniec przenosimy się na zamek w Gniewie, na spotkanie z cyklu Przyroda Kociewia w Dolinie Wisły i na talerzu. Od wspomnianego talerza zaczynamy.
Nazywam się Krystyna Kierszewska, pochodzę ze wsi Lignowy Szlacheckie. Jestem mieszkanką Kociewia od samego początku, od urodzenia. Mieszkam na Kociewiu, tu się urodziłam.
Czyli te skarby na talerzu, tę kuchnię kociewską pani zna od podstaw.
Tak, od podstaw. Tym bardziej, że moja mama i ciocie i liczna rodzina bardzo były aktywne w gotowaniu. W pieczeniu, w przyrządzaniu potraw. Mama była w okolicy znaną kucharką i ja często mamie pomagałam. Staram się przygotowywać różne uroczystości, na przykład sympozjum kulinarne o jeściu na Kociewiu. Powstają różne publikacje, większe, mniejsze. Jestem też autorką 3 książek kulinarnych.
Wymieńmy może tytuły tych książek.
Pierwsza nosiła tytuł, została wydana w 2007 roku, Tradycyjne smaki Kociewia, druga w 2010, Dawne smaki Kociewia, a trzecia w 2013, tą, którą trzymam tu w ręku, Pory roku na talerzu.
Co na wiosnę? Co tutaj pani przygotowała?
Rozdział wiosna rozpoczyna się pięknym takim zdjęciem, który przedstawia nic innego jak mlecz, który rośnie na kociewskich łąkach. Jest tego zielska, my to nazywamy tego chwastu, ale też ma on wartości lecznicze, więc na pierwszej stronie tym zdjęciem jest mlecz i ugotowany z tego mleczu, z tych kwiatów mleczu, syrop mniszek.
Bardzo zdrowy.
Bardzo zdrowy, również zastępuje naturalny miód, czy jakieś, można osłodzić nim herbatę, czy jakiś deserek. Ten przepis również tutaj się znajduje w tej książce.
Proszę zdradzić jeszcze może ze trzy takie przepisy, które są warte polecenia na wiosnę.
Mam tu też sałatkę wiosenną gdzieś dalej. Są też baby gotowane, parzone, mazurki, bardzo pyszny mazurek z polewą czekoladową, mazurek z kajmakiem, ale nie z takim kajmakiem wylanym z puszki, ponieważ ja gotuję sama kajmak. Mleko, cukier bardzo długo trzeba gotować w wysokim garnku, ponieważ kipi, ale dodaje się na koniec masło. Pyszny wychodzi ten kajmak.
Bo ta kuchnia kociewska, ona jest taka trochę jak kaszubska, raczej tłusta, prawda?
Jest tłusta, pożywna, ale zawsze mówię, że jeżeli coś ma być dobre, to musi być takie soczyste, tłuste. Jest w tej książce również surówka z pokrzywy. Są tu młode liście pokrzywy, szczypiorek, natka pietruszki, koperek, rzodkiewka. Można też dodać różne inne liście, na przykład te liście mniszka.
W sam raz na wiosnę.
Tak jest, ponieważ już zaczynają na trawnikach pojawiać się te młode źdźbła różnych ziół.
Lato jest takie bardziej delikatne, lato jest lekkie, lżejsze i to w potrawach też się przejawia.
Na lato zapisałam tutaj chleb. Są tutaj właściwie deserów dużo, potraw takich związanych z owocami. Mam też pyszne kwiatowe placuszki, czyli ciasto naleśnikowe, w którym zamoczy się kwiaty z akacji i czarnego bzu, takie białe baldachy. Jest to bardzo lekkie i bardzo smaczne. Też mamy właśnie naleśniki z jagodami, pierogi z truskawkami, z takimi letnimi produktami naszych ogrodów.
To jeszcze powiedzmy o jesieni i o zimie, zanim powiemy, w jakiej książce możemy te wszystkie przepisy znaleźć i gdzie tę książkę zakupić.
Jesień rozpoczyna się tutaj zdjęciem, pożywnym daniem, jakim jest kapusta, golonka po kociewsku, tak może, bo ta potrawa tak się nazywa. Nie jest to nic innego jak kapusta kiszona, ugotowana na golonce właśnie i z dodatkiem kaszy. Jest to taka naprawdę tradycyjna, dawna potrawa, która rozpoczyna tu w tej książce jesień. Cóż tu jeszcze mamy? Ciężkie potrawy. Mamy szandar, czyli jak jest jesień, to są ziemniaki. Mamy placki ziemniaczane, kartoflane, mamy szandar kociewski, czyli babkę ziemniaczaną, golce kociewskie, czyli takie kluski z utartych ziemniaków polewane skwareczkami. Potem już mamy święty Marcin, gęś pieczoną i ciężkie zupy, czyli grochówa, zupa kasza, czyli krupnik, fasolówka. Zima, tutaj jest najwięcej potraw związanych z Wigilią, z Bożym Narodzeniem, a jak Wigilia, to muszą być typowe kociewskie potrawy, czyli w mojej rodzinie nie może zabraknąć pierogów na słodko z twarogiem zamoczonych w karmelu. Nie może też zabraknąć zupy rybnej, nie może zabraknąć ryb pod różną postacią w galarecie, na ciepło, na gorąco, czy karp z pieczarkami, czy w całości faszerowany, czy klopsiki rybne w galarecie.
Pani Krystyno, bardzo dużo tych przepisów, a my i tak nie powiedziałyśmy o wszystkich. Gdyby ktoś był chętny na tę książkę, gdzie ją może dostać?
Książka jest rozprowadzana przez wydawcę, którym był wydawnictwo, w którym wydawałam, czyli Bernardinum, drukarnia. I drukarnia Bernardinum rozprowadza w Empikach po całym kraju tą książkę.
A ja dodam, a właściwie przypomnę, że książka nosi tytuł Pory roku na Kociewiu i naprawdę warto ją mieć. A skoro już o wiośnie była mowa, to warto wybrać się na wycieczkę, by podziwiać przepiękną przyrodę Kociewia. Na początek z panem Jarosławem Pająkowskim.
Zaświecza, a właściwie Sulnówka koło Świecza.
Czyli gwara kociewska gdzieś tam była w domu
tak,
obecna?
Tak, no była i mamunia różne mądre książki pisała i
a
słowniki.
A pan przeczy?
Czasami. No, przeczy się nawet z urzędu, codziennie rano, no tak, z przyzwyczajenia.
Sezon się zbliża, w zasadzie za chwilę rozpoczynamy, można powiedzieć, z wielkimi krokami. Dolna Wisła, jaki to teren?
No tutaj jakby są bardzo różne podziały, to jest tak jak trochę w tym dowcipie o stworzeniu świata, że jak były na zasadzie przeciwieństw, że była pierwszy stworzony dzień, potem noc, ogień, woda, mężczyzna, kobieta i różne dziwne przeciwności. I na koniec Pan Bóg stworzył Pana Profesora. No i pytanie, jakie przeciwieństwo mógł stworzyć? Długo to nie trwało i stworzył kolejnego profesora. Czyli krótko mówiąc, jeśli byśmy posłuchali dwóch, trzech profesorów z tej dziedziny, to się okazuje, że są różne poglądy. Natomiast w rzeczywistości za Dolną Wisłę się uważa ten odcinek od Bydgoszczy, od przełomu w Fordonie, właściwie tutaj do Nogatu. Także gniew jak najbardziej jest też nad Dolną Wisłą. W tych takich bardziej nowoczesnych ujęciach krajobrazu, krajobraz nie obejmuje tylko tych zjawisk przyrodniczych, ale również dzieło człowieka. Ciężko znaleźć krajobrazy nieprzekształcone w Polsce. Właściwie twierdzi się, że 90% powierzchni kraju kilkukrotnie zmieniała swój charakter w ciągu ostatniego tysiąca czy tam półtora tysiąca lat. To jest bardzo dużo. Są pewne mniejsze fragmenty o takim charakterze dość pierwotnym. Natomiast akurat tu na interesującym nas odcinku, czyli akurat Dolna Wisła, to jest krajobraz z XVI-XVII wieku stworzony przez tych osadników holenderskich, czyli układ pól, rowów, wałów. Myśmy tam za dużo już nie pozmieniali, nawet w XX wieku. Trochę inaczej jest tutaj na Wysoczyźnie, czyli już właściwie no, i wschodnia część Borów Tucholskich, ale tu liczmy powiedzmy bardziej powiat świecki i południowe Starogardzkiego. Rzeczywiście drzewostan, chociaż też nie taki naturalny, bo jednak tam 200 lat temu pod zaborem tam trochę namieszali, wycięli, wsadzili monokultury sosnowe. No ale taka była działalność człowieka. Niewątpliwie dużym atutem Kociewia są rzeki. Rzeki i liczne jeziora o przyzwoitym stanie czystości wód. Bo jakby chciał szerzej, jakby jest duża mozaikowatość Sienic, czyli mamy bardzo dużą rzekę. Urodzajne żyzne pola, bardzo ciekawą tą tak zwaną wysoką skarbę, to się mądrze mówi strefa zboczowa. Już bardziej rozdrobnione pola na Wysoczyźnie, bardzo nietypowe czarne ziemie koło Gniewa, do których jakby geneza do dzisiaj nie do końca jest poznana. Były różne wersje, ale jakby zabrakło kropki na i, więc tam są nadal różne warianty. No i całe rozproszone to Kociewie takie leśne. Bo Starogard, jakbyśmy powiedzieli, że jest w lesie, to by się może nam obraził, ale, ale do lasu nie mają na daleko, na grzyby. I niech tak pozostanie i nie zawsze muszą być to pieczarki ze sklepu.
A ten krajobraz to możemy podziwiać bardziej z samochodem, czy może też na rowerze?
No tu są różne szkoły, tak jak to było Falińskie, Otwocko. Oczywiście, że jak ktoś się uprze samochodem, ale samochód jak gdyby bardzo spłyca, spłaszcza. To jest oglądanie rzeczywistości nawet nie w 2D, a w 1D, czyli jak to wiesz, że się siedzi na tyłku. Zdecydowanie lepsze byłyby rowerowe. Turystyka piesza generalnie jest w zaniku w porównaniu do rowerowej i konnej. Co prawda teraz przez Nordic Walking krótsze trasy, bardziej prozdrowotne, ale to się kula. No to jeszcze jak gdyby woda jest trochę chłodna, żeby się kąpać, a tylko dla odważnych, dla morców. Zdecydowanie turystykę rowerową. I tych miejsc jest oj chyba kilkadziesiąt.
Wymieńmy kilka.
I wokół wieżyc, tutaj chociaż to już właściwie jest bardziej na Kaszubach, ale przy Skurczu, koło Rulewa, jest cały Wiślana Trasa Rowerowa, oznakowana jesienią, właśnie późną jesienią zeszłego roku. Czyli to spinająca Toruń, tu właściwie z Trzewem i docelowo z Trójmiastem. Po prostu na Wisłę, ale nas interesuje to, więc ona aż się prosi, żeby się przewietrzyć, no to ładnych parę dni. To nie wystarczy jeden dzień i parę godzin, tylko trzeba, no to jest łącznie ponad 400 kilometrów, to jest sporo do przejechania.
Ponieważ przyszła najpiękniejsza pora roku, kiedy wszystko się budzi do życia, zachęcamy do wybrania się szlakami rowerowo-przyrodniczymi Kociewia. I tym akcentem żegnam się z Państwem, Stefan Kotiuk, który program zrealizował, i Magda Świerczyńska-Dolot. Udanego dnia i dużo słońca Państwu życzymy.